Zaledwie 8 miliarderów jest właścicielami bogactwa tak dużego jak majątek połowy ludzkości, wynika z najnowszego raportu Oxfam. Międzynarodowa Organizacja Humanitarna alarmuje, że nierówności się pogłębiają i wzywa do działania na rzecz ograniczenia przywilejów superbogatych. Dla porównania, w 2010 roku majątek równy połowie mieszkańców świata był wówczas w rękach 43 najbogatszych osób, a rok temu ta liczba spadła do zaledwie 8. Jakie to niesie skutki? Jak to zmienić? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Porozmawiamy też o sposobie opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię i jak to może uderzyć w nas. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Na liście 8 najbogatszych miliarderów znaleźli się ośmiu sami mężczyźni, między innymi Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg. Nie ma kobiety, to jedna sprawa, a druga, no, majątek połowy ludzkości w rękach 8 tylko osób. Panów komentarz w tej sprawie, profesor Ćwikliński. No,
różne tutaj można statystyki przytaczać. Ja przyznam szczerze, że jak zobaczyłem, że o tym będziemy rozmawiać, przypomniało mi się, zeszłego roku recenzowałem bardzo interesującą książkę Kapitalizm, fakty i iluzje po konferencji w rocznicę 25. utworzenia Towarzystwa Ekonomistów Polskich i tam dwa wspaniałe referaty dotyczyły właśnie tych spraw. Wiem, że radio nie lubi liczb, ale we wstępie już podawano, że według statystyk Banku Światowego na początku XIX wieku około 95% ludności w skali globalnej żyło w ubóstwie. W połowie XX wieku szacowano, że w ubóstwie żyło około 70% ludzi na świecie. Na przełomie XX i XXI wieku wskaźnik ten szacowano na 27% tylko. Natomiast szacuje się, że w roku 2050 wskaźnik ubóstwa zmniejszy się do 10%. Zatem nie ekscytujmy się tym, że są nierówności majątkowe.
Ale to jest przepaść, panie profesorze. 8 osób ma tyle kasy, co połowa ludzkości. Nie mówimy tutaj o ubogiej połowie ludzkości, tylko o połowie ludzkości.
Dobrze, ale jeśli to jest uczciwie zarobione, jeśli za tym kryją się innowacje, a w większości przypadków pewnie tak, Bill Gates i tak dalej, to są ludzie, którzy dają pracę całemu mnóstwu osób zatrudnionych u nich, wokoło nich i tak dalej, i tak dalej. Te nazwiska, które pani była łaskawa wymienić, nie kojarzą nam się w pierwotnym odbiorze z jakimiś powiązaniami politycznymi czy coś takiego. Ja miałbym zastrzeżenia do ludzi, którzy dzięki wykorzystywaniu jakichś koniunktur politycznych doszli do dużego majątku. Jeśli to jest przyzwoicie zarobione, to jest kreowanie miejsc pracy, to jest coś, co służy rozwojowi ludzkości w ogóle, co powoduje, że według Banku Światowego w połowie tego stulecia liczba ubogich ma spaść do 10% populacji świata. Przypuszczam, że bierze się tu pod uwagę przede wszystkim kraje afrykańskie, bo za naszych czasów jesteśmy świadkami kompletnej zmiany statusu materialnego w Chinach, w Indiach, w wielu rejonach świata, który podąża do przodu. No, nie mam nic przeciwko bogatym, jeśli doszli do tego uczciwie.
Dariusz Wieczorek?
Zgadzam się z panem profesorem. Tutaj za tego typu informacjami zawsze kryje się jakiś jednak brak pewnej takiej głębszej analizy. Po prostu mamy tutaj 8 rzeczywiście bardzo bogatych ludzi. Można pogratulować, bo jeżeli ktoś stworzył Microsoft, Facebooka, czy bank funkcjonujący na całym świecie.
Ale no gdzie to, tu konkurencja dla tych 8 osób?
No to jest bogaty.
Oni
tak?
W pewnym momencie przestaną Panie się
redaktor,
rozwijać.
Panie redaktor, tutaj ja pozwoliłem sobie tak na szybko teraz w tym momencie, jak pan profesor mówił, przeanalizować te informacje. Mamy tak, 8 miliarderów dysponujących majątkiem, nie pieniędzmi, majątkiem. To jest różnica, tak? No bo tutaj akcje, które są na giełdzie, są w jakiś sposób wycenione.
To są ich firmy, to nie są
pieniądze, tak, ale to nie są pieniądze, tak? To są instrumenty finansowe. To jest dość istotna różnica jednak. O wartości ponad 400 miliardów dolarów. No pięknie. No to teraz, jeżeli przyjmiemy, że na świecie jest około 8 miliardów ludzi, to połowa ludzkości to 4 miliardy ludzi, czyli mówimy o połowie ludzkości dysponującej majątkiem o wartości 100 dolarów, tak statystycznie rzecz biorąc. Rzeczywiście jednak jest to prawdopodobnie te 50% najuboższych ludzi, którzy żyją w różnych krajach trzeciego świata. Oczywiście no, mamy Indie, mamy Afrykę, mamy różne kraje, w których ludzie nie mają nic albo żyją tam za 100 dolarów rocznie, prawda? Którzy rzeczywiście nie mają nic, tak? No, w tym momencie zestawienie tych dwóch po prostu faktów, że są ludzie, którzy nie mają nic, a tutaj jest 8 facetów, którzy mają taki ogromny majątek, no to nie, to nie jest jakaś informacja przekonująca. To nawoływanie organizacji ekologicznych, prorównościowych czy innych za zmianą tego stanu rzeczy jest z mojej perspektywy niebezpiecznym populizmem, który rozumiem poniekąd, natomiast w taki sposób to postrzegam.
A Wojciech Kodłubański wypowie się za chwilę. 16 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. I wracamy do dyskusji. A propos tego, że maliście, że 8 miliarderów na świecie trzyma w swojej garści majątek połowy ludzkości. I jeszcze kilka słów od naszych słuchaczy. Zawsze tak było, że byli bogaci i biedni i tak będzie. Pozdrawiam, napisała pani Renata. I tutaj do Dariusza Wieczorka. Szanowny panie, to żadne kreowanie, to czysty wyzysk. Ale zanim Dariusz Wieczorek się do tego odniesie, Wojciech Kodłubański, który nie zdążył w dyskusji zabrać głosu.
Lubimy mówić o ludziach i o ich pieniądzach. Taką mamy, nie wiem, czy przewarę, czy coś na świecie, z reguły się nikt nikogo nie pyta, ile zarabia, my lubimy zapytać się, ile masz pensji, jaką masz emeryturę i tak dalej. W jaki sposób to bulwersuje oczywiście, że 8 osób na świecie ma tyle, co ma połowa ludzkości. No ale dlaczego nie? Mnie smuci, że wśród tej 8 nie ma Polaka. Czułbym się dumny, że mamy kogoś takiego, kto umiał również zarobić.
Bo przecież, i nie ma kobiety.
I nie ma kobiety, oczywiście. Zauważmy, że wśród tych 8 osób są 3, które dorobiły się stosunkowo niedawno, tak? W ciągu ostatnich 10-15 lat. 20 góra. Czyli można. Pytanie jest, czy firmy przez nich prowadzone płacą dobrze podatki, tak? Czy oni sami płacą te podatki uczciwie? Czy pensje w tych firmach są wypłacane godziwe? Czy ludziom się w tych firmach żyje dobrze? Jeżeli tak, no to jest kapitalizm. Chcieliśmy go, na tym polega kapitalizm, żeby bogacić się, zarazem dając dobre produkty czy dobre oferty. My dzisiaj mamy świadomość, że 1% ludzkości ma tyle samo majątku, co pozostałe 99%. Ta 8 jest tylko jakimś tam przykładem kolejnym. Przecież w każdym kraju mamy miliarderów, w każdym kraju mamy milionerów, w każdym kraju mamy pensje idące, nie wiem, w miliony dolarów, czy chociażby w Polsce w dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy pensje, nawet w firmach państwowych. Także te dysproporcje finansowe są w bardzo wielu miejscach.
Ale czy dla gospodarek nie byłoby lepiej, gdyby zamiast tych 8 było ich troszeczkę jednak więcej, co by budziło pewną konkurencję w działalności pomiędzy tymi ludźmi?
Pani redaktor, ale kto broni, żeby tak było? wiemy, że z tej ósemki jedna, druga, trzecia osoba myśli o pewnym rozłożeniu majątku, podarowaniu majątku, podzieleniu się tym majątkiem, powołaniu fundacji. Nie wychodźmy z założenia, że oni te pieniądze skonsumują tylko sami, bo w stanie nie będą ani oni, ani ich rodzina, ani ich inny tak wielkich pieniędzy wydać. Wydaje mi się, że jeżeli do tych pieniędzy doszli uczciwie, tak jak powiedział pan profesor, no to szapoba. Natomiast
szapoba.
Tak jest.
To kreowanie czy czysty wyzysk, pyta słuchaczka.
No to ja pytam w takim razie słuchaczkę, jeżeli można, czy korzysta z Facebooka, czy korzysta z MS Worda, Excela, czy ma konto bankowe, no zapewne w banku prywatnym. Jeżeli tak, to kreuje, bogactwo właśnie tych, być może właśnie tych 8 osób.
Poza tym zwracam uwagę, że równo to już mieliśmy. Po 2,5 kartki, znaczy kartki na mięso, kartki na wszystko, 2,5.
Ale to nie chodzi, panie profesorze, żeby było równo, ale czy te nierówności ekonomiczne, ta taka przepaść nieprawdopodobna nie jest zagrożeniem dla jakiejś stabilności
Jeśli
społecznej?
Jeśli owa przepaść społeczna prowadzi do postępu technologicznego, do tego, że świat się zmienia ku lepszemu, że inni ludzie mogą zarobić, jest okej. Okay.
Znaczy, ja dopowiem tylko, te osoby, które tutaj są na tej liście, te firmy, które te osoby reprezentują, są to firmy rzeczywiście technologiczne. To tutaj pan Wojtek Kodubański zauważył. To są firmy technologiczne. Dzisiaj innowacje technologiczne rzeczywiście mają charakter bardzo silnie oddolny i absolutnie nieprzewidywalny. Jak popatrzymy na świat, w różnych miejscach, w garażach, na strychach powstają innowacje. Pierwszy komputer Apple'a powstał w garażu. Facebook również gdzieś tam po prostu powstał w akademiku, tak, na Harvardzie wprawdzie, ale jednak w akademiku. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu my nie możemy mieć pewności, w jaką stronę to pójdzie, jakie innowacje jeszcze zostaną po prostu wymyślone przez ludzi na całym świecie w ciągu najbliższych lat. Ja wspomnę tylko, że pierwszy iPhone, który tak naprawdę zrewolucjonizował no bardzo dużo, bo po prostu stał się smartfonem ogólnodostępnym, pojawił się raptem 10 lat temu. Facebook, o ile się nie mylę, 13 lat temu, tak? Mhm. No, krótko mówiąc, żyjemy w innym świecie niż jeszcze te 10 czy 13 lat temu.
Mhm. Tak i za chwilę takich miliarderów może być więcej, bo się okaże, że ktoś coś wymyśli i miliard osób będzie z tego korzystało, płaciło mu, prawda? I to jest moment, myślę, że odczuwamy to jako pewien dyskomfort, czy pewne dysproporcje wszystkim się nasuwają, że jednak 8 osób ma majątek połowy ludzkości. No ale gdybyśmy spojrzeli pewnie na w inne wielkie korporacje, na państwa, jakie mają majątek i tak dalej, to po prostu my się skupiamy na tych 8 nazwiskach, no bo o nich się mówi, tak? Bo to jest ta czołówka świata.
Przemawiają
do wyobraźni. Natomiast za nimi, powtórzę, są ileś tam setek milionerów, tak? Czy bliskich miliarderów.
No ale załóżmy, bo tutaj mówimy o tym, że te 8 osób wyznacza trendy w rozwoju gospodarki, w rozwoju innowacji, w wynalazkach, że dają pracę milionom ludzi, bo prawdopodobnie milionom tak, ludzi, że tak. Mają wiele firm rozmaitych. I teraz załóżmy, że dzięki rozwojowi innowacyjności zastąpią pracowników maszynami.
To jest bardzo możliwe.
Sztuczną inteligencją. I nagle pojawi nam się problem ludzi bardzo biednych.
Wcale niekoniecznie. Proszę zwrócić uwagę, że tak samo patrzono na rewolucję, pierwszą rewolucję przemysłową, wynalezienie maszyny parowej i te wszystkie rzeczy, które zrewolucjonizowały technikę. Być może w jednostkowych
przypadkach... Okres przejściowy był ciężki.
Ciężki był, rzeczywiście tak, ale dzisiaj patrząc z perspektywy 2017 roku, nie wyobrażamy sobie, żeby dzieje ludzkości potoczyły się inaczej. One musiały się tak potoczyć. A jeśli ktoś ma wątpliwości, to mam taką propozycję. Proszę sobie przypomnieć, w jakich warunkach materialnych żyli wasi dziadkowie, może pradziadków pamiętacie. To jest rzeczywiście przepaść ogromna.
To znaczy ja też myślę, że tutaj teza o zwycięstwie robotów nad ludźmi jest mało prawdopodobna. W gruncie rzeczy, jak spojrzymy w przeszłość, w historię, tak, no, można powiedzieć, że pojawienie się samochodów bardzo zagrażało dorożkarzom, podobnie jak pojawienie się komputerów osobistych z drukarkami bardzo zagrażało, powiedzmy, maszynistkom, czyli paniom piszącym na maszynach. I tak dalej. Tak? No, oczywiście jest prawdopodobnie tak, że ten zupełnie obłędny, niesamowity postęp technologiczny, techniczny, ogromna innowacyjność doprowadzi do tego, że za jakieś być może 10, może 20 lat pojawią się zupełnie nowe zawody, a niektóre zawody znikną.
To na pewno.
Ja myślę, że to, co pani doktor powiedziała o tych robotach, to się jednak może stać, bo my się wychowaliśmy
czy
na filmach.
Czy jest bliżej niż
tak,
dalej,
niż dalej, dokładnie. Wychowaliśmy się na filmach science fiction, wydawało nam się, że to absolutna abstrakcja. Dzisiaj po tych 20-30 latach okazało się, że Lem jakby czytał jak jasnowic pewnych rzeczy, prawda? Przewidywał
proszę,
pewne rzeczy.
I wielu innych dokładnie
tak. Także zakładam, że pewne rzeczy też przeniosą się ciężar pewnych rzeczy. Z pracy może na usługi. Będziemy żyli dłużej.
A może gwarantowany dochód podstawowy jednak będzie niezbędny.
Panie redaktor, to jest kwestia oczywiście państwa, jego przewidywania, jego ZUS-ów, jego emerytur i tak dalej, i tak dalej. To każde państwo, mając światłych przywódców, powinien się tego spodziewać. Przecież robi badania ekonomiczne, wie czego się wie, jaki ma produkt narodowy, jak on rośnie.
Opodatkować pracę robotów?
Pewnie
no,
tak.
No wychodzimy w przyszłość.
Pewnie w jakiś sposób, tak, oczywiście. Tak. Ja nawiążę do tego, co pan mówił. Bodaj w ostatnich rejsach w Dzienniku Bałtyckim był bardzo ciekawy wywiad z panem profesorem Klocem, słynnym neurochirurgiem, który powiada, że w zasadzie może doczekamy czasów, kiedy życie ludzkie można by przedłużyć do 130 lat. Tylko jest pytanie, w okolicach tego setnego roku życia, jaka będzie kondycja człowieka? Czy on będzie miał okazję czerpać radość z tej długowieczności. A zatem postęp technologiczny, innowacje i tak dalej, nawet sobie nie wyobrażamy, ile jeszcze przed nami, czy przed naszymi dziećmi, czy wnukami.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30. 10:31, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Państwo się rozpisali a propos naszej poprzedniej dyskusji. Będą roboty i najbogatsi bez ludzi, kto będzie samotny. Zawsze będzie ktoś, kto będzie musiał ostatni guzik nacisnąć, aby wszystko działało, napisała z kolei pani Ania. Jak zarabiam 2000 zł, to pewnie jest to adekwatne. W końcu niewolnicy nie mieli nic. To również opinia słuchacza. My zmieniamy temat. Brytyjska premier Theresa May dziś wygłosi przemówienie, w którym poda szczegóły dotyczące Brexitu, czyli wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z przecieków publikowanych na Wyspach od soboty rysuje się plan zakładający, że kraj przestałby być członkiem wspólnego rynku. W Wielkiej Brytanii taki scenariusz określany jest jako twardy Brexit. Według The Sun of Sunday premier nakreśli dwie nieprzekraczalne czerwone linie. Pierwsza to wolny przepływ ludzi z Unii na wyspy musi się skończyć, a druga, Londyn musi mieć wolną rękę, by negocjować umowy handlowe z innymi krajami. Panów zdaniem, co dzisiaj może powiedzieć Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, jaki może być ten scenariusz Brexitu, no i jego konsekwencje?
Jaki by nie był, będzie dla Wielkiej Brytanii kosztowny lub bardzo kosztowny. Z całą pewnością również kosztowny może być dla emigrantów, dla emigracji, w tym emigracji polskiej. Przecież my tam mamy prawie 1 000 000 ludzi pracujących, tak? Znaczy jest mowa o 2 milionach, ale z tego co wiemy 1 000 000 osób pracuje, 40 tysięcy firm założyło. Nie wiem, z wielkim smutkiem pewnie wszyscy przyjęliśmy w ogóle fakt wystąpienia Wielkiej Brytanii, czy czy referendum, w wyniku referendum, dokładnie, bo w wystąpieniu jeszcze nie możemy mówić. Natomiast co się wydarzy? Pewnie najtańsze głowy dzisiaj nad tym dumają i w Europie, i w Brukseli, i w Londynie. Stało się na pewno bardzo źle, ale to pewnie jest konsekwencja, nie wiem, może tego, że świat się zmienia, wszystko się zmienia. W poszczególnych państwach dochodzą do głosu pewne ugrupowania, które mają inne widzenie świata, również doszły w Wielkiej Brytanii. Im się zapewne marzy ta Wielka Brytania, która prawie na każdym kontynencie miała swoje posiadłości, zresztą wiele ich zostało, i olbrzymi majątek, i rozdawanie kart. Unia Europejska w jakiś sposób nałożyła na to wszystko reguły i zasady. Wielka Brytania próbuje z tych reguł w tej chwili wystąpić. Powtórzę, wydaje mi się, że zrobi to również z dużymi ujemnymi skutkami dla siebie. Ale dzisiaj przy olbrzymiej, przy internecie, przy olbrzymiej propagandzie, każdy właściwie, nawet klęskę czy coś, co jest niewygodne, każdy rząd odwróci w sukces. Tak zapewne się również wydarzy w Wielkiej Brytanii. Aczkolwiek dzisiaj też się mówi, że poparcie dla tego Brexitu, nie wiem, chyba w tej chwili nawet rośnie, tak? Że Wielka Brytania godzi się z faktem, że i straci 5% podatku dochodu narodowego brutto i wielu innych rzeczy. Tylko za co? Za co? Żeby nazywać się Wielką Brytanią, która samodzielnie zawiera umowy, jeżeli Unia to przetrwa, jeżeli Unia przetrwa sytuację tego twardego Brexitu, jeżeli Unia będzie umiała sobie z Wielką Brytanią poradzić, no to może za 5-10 lat odbudujemy się, wyjdziemy z tego mocniejsi. Może.
Zgadzam się z wszystkimi tezami, o których pan mówił, począwszy od tego, że wiele ostatnich wyborów w rozmaitych częściach świata pokazuje, że ludzie niezadowoleni czy czujący się nieco pokrzywdzeni przesądzają o wynikach wyborów, i pewnie tak było także w przypadku referendum dotyczącym Brexitu, kiedy część społeczeństwa uświadomiła sobie, że przypuszczalnie powodzi im się nie dosyć dobrze z uwagi na dużą ilość imigrantów. My rozmawiamy o tym, co będzie, ponieważ przemówienie pani premier Wielkiej Brytanii będzie dzisiaj dopiero, a do przyczyn, o których mówił mój poprzednik, dodałbym jeszcze to, że Brytyjczycy rzeczywiście od wieków mieli poczucie, że oni są pierwszym imperium na świecie, że nie ma mowy o tym, żeby rezygnować z funta brytyjskiego, który jest dowodem na istnienie imperium i tak dalej. Traci, no wczoraj było zaledwie 1,2 dolara, więc cały czas jedzie w dół. Ja przypuszczam, że tutaj troszeczkę także winy ponosi biurokracja unijna, która wydaje się być troszeczkę za bardzo rozbudowana i nie wszystkie mądre decyzje mogły być w Wielkiej Brytanii.
No ta biurokracja jest bardzo skostniała jak na nowoczesny twór, jakim jest Unia Europejska. To zupełnie się
więc trochę,
nie współgra ze sobą.
Trochę Unia tutaj ponosi także winę. To tylko tytułem wrzucenia paru aspektów sprawy.
No, nagłówki gazet dzisiejszych, Daily Mail. Nareszcie wiadomość, na którą czekaliśmy. Nowa, wolna Brytania. I Dziennik ogłasza z kolei pełną separację. 12-punktowy plan wybija Daily Telegraph. To dzisiejsze oświadczenie ma się składać właśnie z 12 punktów. Ta przemowa zachwyci posłów eurosceptycznych, przewiduje lewicowy Guardian. Co z tym wolnym przepływem?
Znaczy, jeżeli można, jeszcze, no bo tu skupiliśmy się tutaj na Wielkiej Brytanii. Pan profesor w końcówce swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Ja wolałbym się skupić na tym, co tutaj u nas się dzieje. Tak? To znaczy, mam taki obraz, tutaj jest taka teoria pól magnetycznych, która wskazuje na to, że w przypadku pewnego forsowania zmian, to jest mowa o różnych zmianach, powiedzmy, w organizacjach. Bardzo często później mamy do czynienia z takim zjawiskiem takiego niewidzialnego odwracania się tych zmian. I tutaj to można porównać do takiej fali na oceanie, która przybija do brzegu, to każdy widzi, natomiast nie każdy wie już, bo tego nie widać, że następnie ta fala wraca, jest fala wsteczna pod wodą, tak? która jest bardzo silna i czasami może nawet komuś bardzo dobrze pływającemu uniemożliwić powrót na brzeg. I to, co mamy w tym momencie w Europie, to jest właśnie taki, to są właśnie daleko idące, wieloaspektowe zmiany społeczne, przepływ ludności związane z polityką również. Taka próba stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, w której wszyscy po prostu jesteśmy równi, jest zwyczajnie być może zbyt trudna na ten moment, zwłaszcza po kryzysie z końca lat 2000. I krótko mówiąc, widać to w całej Europie i w Wielkiej Brytanii, Brexit, i we Francji, i nawet w Niemczech, które wydają się dość tolerancyjne. Bardzo duży wzrost popularności właśnie partii eurosceptycznych, które być może nie chcą aż tak szybko się tutaj po prostu unifikować. Mamy Schengen, mamy euro, mamy swobodny przepływ ludności, mamy pełne wolności, tak? Być może dla Brytyjczyków tak duży napływ Polaków, czy też ludzi z naszej części Europy był zbyt trudny po prostu i w kontekście pewnych zmian gospodarczych stwierdzili, że oni są tutaj wszystkiemu winni i tak dalej. Jeżeli pani redaktor pyta o to, w jaki sposób ta polityka imigracyjna Wielkiej Brytanii będzie wyglądała, to ja powiem, że nie wiem, natomiast wiem, że tak obiektywnie rzecz biorąc, ten stan obecny jest bardzo korzystny dla gospodarki brytyjskiej. Jeżeli Brytyjczycy postanowiliby sobie po raz drugi strzelić w stopę, no to powinni wszystkich rzeczywiście, którzy przyjechali, wysłać z powrotem do domów, tak? No, w takiej sytuacji my tutaj w Polsce powinniśmy się cieszyć, no bo tutaj ludzie, którzy pozakładali rodziny, zarobili jakieś pieniądze, czy w Wielkiej Brytanii, czy w innych krajach. Jeżeli by tutaj wrócili, no to chyba to by nie była taka najgorsza perspektywa.
Dla pracodawców na pewno. Home Office zapowiedział, że nie daje żadnego zapewnienia imigrantom z Unii Europejskiej, że zachowają swoje prawa po Brexicie. Mi tutaj jest szkoda studentów, którzy mogli korzystać z kredytów studenckich.
Tak, pani
bardzo
redaktor, tylko
dobrych,
że,
na bardzo dobrych warunkach.
Tylko, że z tej wypowiedzi jeszcze nic nie wynika, no bo tutaj mamy, że Home Office nie daje żadnej gwarancji, tak? No, to znaczy, że Home Office być może samo jeszcze nie wie, co zrobi. Tak?
Pewnie nie wie, ale asekuruje się.
Tak, obawiam się, że to jest odpowiedź taka na tyle ogólna, żeby zadowolić część słuchaczy, a zatem żadne konkrety nie idą. Tak.
Czy kwestia jeszcze, jak zareagują rynki, nie tylko banki. Dzisiaj, we wtorek banki dokładnie. Czy zaczną się wycofywać, czy nie? Czy
inwestycje... Lloyds Bank zapowiedział, że się wycofa.
No, czy inwestycje planowane, tam chyba strata ma być w wstępnym założeniu ponad 200 miliardów tak inwestycji funtów na rynku brytyjskim w momencie Brexitu. Czy odbije się na gospodarce angielskiej, czy nie? Ja w pełni podzielam tutaj też pogląd i pana profesora, i pana profesora Darka Wieczorka, że Anglicy chyba nie do końca wiedzieli, co daje Unia i z całą pewnością biurokracja do tego temu sprzyjała.
Tak.
Nie czuli tej więzi unijnej, a z całą pewnością też milion emigracji, chociażby polskiej, czy wiele innych, no odebrali jako coś, co im ewidentnie pogorszyło los. I wydawało im się, że w tej chwili, jak tej imigracji nie będzie, będzie im lepiej. My wiemy, że nie, że jednak wkład Polski jest olbrzymi w gospodarkę Wielkiej Brytanii, ale to się niestety nie przebiło w świadomości przeciętnego Anglika.
Tak, oni się czują troszeczkę osobnie. Ja pamiętam, jak byłem studentem, zdarzyło mi się chyba ze dwa razy rozmawiać w towarzystwie Brytyjczyków tutaj. I w momencie, jak nastała cisza, to takim wyjściowym dobrym pytaniem było, jak pan często jeździ na kontynent?
To znaczy, jeżeli można, tylko no, tutaj mówimy Wielka Brytania. My mamy od stosunkowo krótkiego czasu, od być może, nie wiem, 2-3 lat, do czynienia z dość podobnym zjawiskiem w mniejszej skali. Mianowicie przyjeżdżają do Polski Ukraińcy. Wiemy, sytuacja polityczna jest tam bardzo trudna, ekonomiczna nie mniej trudna. Szacuje się, że w tym momencie w Polsce jest około 1 000 000 Ukraińców, którzy nie są no, w zasadzie chyba w należyty sposób rejestrowani czy też uwzględniani w różnych
bo urzędy nie nadążają, procedury nie pozwalają tak, im to znaczy, szybsze.
Wielu z nich pracuje na czarno, ale coraz więcej osób pracuje już wykonując nawet takie całkiem technologiczne, wymagające wysokich kwalifikacji
czyli
pracy.
Specjaliści już przyjeżdżają.
Tak. Krótko mówiąc, no, my tych Ukraińców nawet tutaj w Trójmieście widzimy. Tak? Oni w Warszawie byli już widoczni wiele lat wstecz. Natomiast w Trójmieście widzimy od stosunkowo krótkiego czasu.
Ale rzeczywiście założę się, że każdy ze słuchaczy przynajmniej raz gdzieś spotkał.
No właśnie, teraz.
Ale generalnie, pół zdania tylko, generalnie akceptujemy ich obecność przecież.
Tak, pomagają rękowi bardzo mocno.
Aczkolwiek być może moja wyobraźnia jest zbyt daleko idąca, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że w którymś momencie przy pewnym klimacie społecznym, czy gospodarczym, czy politycznym, oni mogliby po prostu przestać być tutaj akceptowani. Tak? Zwłaszcza jeżeli na przykład bezrobocie by wróciło na poziom 10% i więcej. Tak? W tym momencie mamy rekordowo niskie bezrobocie w Polsce. To jest bardzo dobra informacja. I oczywiście ci przybysze zza wschodniej granicy są nam tutaj bardzo potrzebni dla naszej gospodarki.
Przedsiębiorcom potrzeba nawet, wiem, że na Pomorzu 60 tysięcy Ukraińców.
Ale to nie tylko o to chodzi. Pani redaktor, jak zasypać tą wyrwę tych 2 000 000 Polaków w wieku, no powiem wprost, produkcyjnym i reprodukcyjnym, tak? Po prostu to jest bardzo poważna wyrwa demograficzna. Imigracja, otwarcie na imigrację, świadoma taka asymilacyjna polityka imigracyjna jest rozwiązaniem na po prostu te problemy.
Jeśli puścić wodze wyobraźni, możemy sobie wyobrazić, że za jakiś czas bezrobocie rzeczywiście wróci do poziomu, o którym pan mówi, 15%, odpukać, oby tak nie było. I może urodzi się jakaś partia polityczna, która zbije kapitał polityczny na tym, że będzie wmawiać Polakom, a widzicie, bezrobocie wzrosło.
Przyjechali i zabrali wam pracę.
I na garbie, że tak powiem, tej nieprawdy posiądą rozmaite stanowiska.
My jeszcze nie mamy jednych danych z Wielkiej Brytanii. My nie wiemy, jaka była duża emigracja w ostatnich latach z innych państw, prawda? Mamy też świadomość pewnych społecznych aspektów. Mówimy o Polsce, o Polakach w Wielkiej Brytanii, a przecież tam jest wielomilionowa grupa muzułmanów i wiemy, że ta grupa zaczyna też w jakiś sposób przez swoją, powiedzmy, politykę swoich ugrupowań, swoich stowarzyszeń wpływać negatywnie na opinię o emigracji w Wielkiej Brytanii. I myślę, że akurat na nas to spadło, to odium tego, co się już w ciągu lat w Wielkiej Brytanii narastało.
Ale Brytyjczycy potrafią zadbać o swoje interesy, nawet jeżeli chodzi o pracowników, bo ostatnio pojawiły się informacje, że Wielka Brytania jeszcze przed Brexitem planuje ściągnąć 500 000 lekarzy rodzinnych z innych państw. I co się okazuje, NHS, czyli brytyjski odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia, to tak twierdzi The Telegraph, w Polsce zorganizował obóz szkoleniowy dla lekarzy, którzy chcieliby wyjechać do Wielkiej Brytanii.
Nie, no to w gruncie rzeczy potwierdza tylko to, o czym tutaj mówimy, tak, że Wielka Brytania zwyczajnie potrzebuje ludzi.
Ale sama chce dyktować warunki. Kogo potrzebuje, kogo chce przyjąć, nie otwiera granic.
Trochę jak Australia, która taką politykę prowadzi od wielu, wielu lat.
Tak.
Tylko, że nie jest w Unii Europejskiej.
Zmieniamy
temat. Jeśli spełnią się prognozy ludnościowe, to deweloperzy po kilku rekordowych latach sprzedaży mogą zacząć przygotowywać się do ostrego spadku popytu. Statystycy wieszczą, że po latach stabilnego utrzymania się ludności Polski powyżej, i tutaj będą liczby, 38 milionów osób, już za 8 lat będzie nas niewiele więcej niż 37 milionów. 5 lat później populacja spadnie o kolejne 500 000. Na dodatek będziemy coraz starsi, a to oznacza, że mieszkań z drugiej ręki pojawi się coraz więcej. Będzie mniej osób, które będą potrzebowały pierwszego mieszkania do zamieszkania, czyli ten rynek deweloperski się skurczy. Kurczy, czy przed deweloperami tsunami?
Nie przesadzajmy, absolutnie nie przesadzajmy. Trzeba mieć świadomość, że PRL-owskie zaniedbanie, jak idzie o stan mieszkalnictwa, że tak powiem, i nasycenia rynku w Polsce, jeszcze wywiera swoje skutki i w związku z tym w Unii Europejskiej średnia wielkość mieszkania w Polsce jest jedną z naprawdę najmniejszych. Trzeba zauważyć także, że deweloperzy, owszem, poczynają sobie bardzo dzielnie, niektórzy twierdzą, że zbyt dzielnie, ale głównie w dużych aglomeracjach miejskich. Przecież przy okazji tych programów pomocowych, Mieszkanie dla Młodych choćby, stwierdzono, że to nie ma w ogóle zastosowania w miastach powiatowych czy miastach, które nie są stolicami województw, gdzie nie ma zwyczajnie deweloperów, nikt nie buduje. Zatem ja upatruję w tym ogromnej luki rynkowej dla deweloperów, właśnie wejście do mniejszych ośrodków miejskich. Nie bałbym się absolutnie o kondycję finansową firm deweloperskich.
A co się może zmienić jeszcze na rynku deweloperskim? Bo z jednej
wydaje
strony
mi się, że to,
na
wydaje mi się, że to
też.
bardzo trudno de facto powiedzieć, tak? No bo tutaj oczywiście statystyka ma to do siebie, że bazuje na pewnych założeniach, na pewnych danych wejściowych, bardzo często historycznych, na analizie trendów i tak dalej. Natomiast tutaj w tym momencie trochę brakuje jeszcze być może takiego spojrzenia nieco szerszego, tak? Rzeczywiście mamy imigrantów. Być może będziemy mieli za chwilę wracających Polaków, któż to wie.
Mamy w kontekście, powojenny wyż demograficzny, który powoli odchodzi.
Tak, no ale mamy jednocześnie starzejące się społeczeństwo, co oznacza, no tak, w gruncie rzeczy, nie wiem, czy to tak można otwarcie mówić, ale zwiększanie liczby gospodarstw domowych, tak, po prostu osoby w wieku senioralnym bardzo często są samotne, czyli tworzą takie jednoosobowe gospodarstwa domowe bardzo często. Tak? Tutaj pan profesor mówił o miastach powiatowych. Wydaje mi się, że tutaj w tym kontekście oczywiście trzeba wspomnieć o programie rządowym Mieszkanie Plus, który tutaj być może właśnie
wypełni lukę rynku wynajmu mieszkań długoterminowego.
Znaczy w szczególności w tych miastach powiatowych, poza dużymi aglomeracjami, może mieć znaczenie. Tak? Dlatego, że w miastach powiatowych, mniejszych niż znaczy poza głównymi ośrodkami, generalnie dochody są niższe. I w związku z tym zdolność kredytowa jest niższa wśród ludzi. Być może z tego względu po prostu deweloperzy nie mają tam czego szukać. Tak?
Mhm.
Ja podzielam pogląd obu kolegów, natomiast nie bałbym się. Myślę, że firmy deweloperskie sobie poradzą, bo rzeczywiście nie zdarzyło się jeszcze, żeby w każdej sytuacji one nie wychodziły na swoje. Jakoś nie mamy sytuacji, że jest nadmiar mieszkań na rynku, prawda, że stoją puste bloki czy domy wybudowane przez poszczególne firmy budowlane. Nie wiemy, co będzie z wielką płytą, prawda? Kiedyś była mowa, że będzie na 50 lat, teraz się mówi, że może będzie na więcej, a przecież 20% Polaków mieszka w wielkiej płycie.
A tutaj są rozmaite badania opinie. Dokładnie. Że zależy od tego, kto zlecił badanie. Albo się płyta rozsypie, albo się okazuje genialna i znacznie trwalsza niż bloki wybudowane w 2009 roku, 2008, budowane bardzo szybko. I
czytałem tych opinii właśnie też parę, dlatego jestem zaskoczony, bo pamiętam, że była mowa o 50 latach, a de facto 50 lat to już dla większości tych budynków to już jest wiek, który one przekraczają lub w niego wchodzą w tej wielkiej płycie. Dokładnie. A 20% powtórzeń mieszka ludzi w wielkiej płycie w Polsce. Z całą pewnością liczba gospodarstw, prawda, która będzie jednak rosła. No i to, co pan profesor powiedział na początku. My mamy jedną z najniższych w Europie, przypomnę jeszcze raz, metra przypadającego na mieszkańca, tak? Jeżeli w tej chwili już nie buduje się tak małych mieszkań, jak jeszcze były za czasów komuny budowanych. A sprawa ostatnia, to kwestia kredytów. Gdyby banki rzeczywiście podchodziły troszkę inaczej do kredytu dla młodych ludzi, którzy chcą mieć własne mieszkanie, z całą pewnością boom na mieszkania będzie trwałby jeszcze dziesiątki lat, bo młodzi ludzie chcą najczęściej wyjść z domu, dostać kredyt i mieszkać w swoim mieszkaniu, niekoniecznie wynajmować. No ale wiemy, że to jest kwestia i franka, i 70 miliardów zamrożonych w kredytach frankowych, które gdyby dzisiaj wyszły na rynek, to by całkowicie zmieniły sytuację, a myślę, że będziemy jeszcze mieli o czym razy w tym temacie będziemy rozmawiać.
A gdyby jednak pojawiło się więcej mieszkań, których brakuje na wynajem długoterminowy, mówiąc długoterminowy, mam na myśli na lata, nie na takiej zasadzie, że wynajmujemy na kilka miesięcy albo na rok, bo przyjeżdża jakiś student, tylko tak, żeby tak jak to jest na Zachodzie. U nas praktycznie ten rynek nie istnieje.
Ten rynek nie istnieje, no bo taką mamy tutaj kulturę, takie mamy społeczeństwo, taką mamy historię, że
a to się
po prostu
nie zmienia wśród młodych
liczy się,
ludzi?
Liczy się własność tylko i wyłącznie, tak? No, w Niemczech na przykład mało kto tutaj ma mieszkania na własność. Znaczy myślę, że to się zmienia albo będzie zmieniać. Jednak mamy gdzieś w głowach coś takiego, że co własne, to własne, prawda? Tymczasem to nie do końca jest korzystne też z punktu widzenia gospodarczego, tak, żeby tutaj nawiązać, dlatego że mobilność jest jednak pewną wartością, tak, zwłaszcza wśród specjalistów, który dzisiaj ma pracę tutaj, a jutro może mieć gdzieś tam, powiedzmy, na drugim końcu Polski albo w innym kraju, tak? Być może w Wielkiej Brytanii, tak? Nawet po Brexicie. I krótko mówiąc, jednak własne mieszkanie no w jakiś sposób wiąże i można powiedzieć nawet uwiązuje do miejsca, prawda?
No i kredyt jeszcze do tego mieszkania.
Ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że przy wynajmowaniu mieszkania w takiej postaci, w jakiej przewiduje program Mieszkanie Plus, to jednak prędzej czy później wynajmujący będą mieli poczucie, że pakują dosyć spore pieniądze w coś, co na razie nie jest ich własnością, że być może muszą rozważyć, czy warto to kupić, czy nie, dlatego że pozbywają się pieniędzy raz na zawsze.
Chociaż to Mieszkanie Plus jednak bardziej przypomina trochę leasing, panie profesorze, w którym jednak jest opcja wykupu na koniec.
Jeśli zadeklarujemy większą wpłatę.
Dokładnie.
Zobaczymy, będziemy obserwować, jak to wszystko będzie się rozwijało, jak będzie wpływało na rynek mieszkaniowy i deweloperski. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, a po nich spotkanie z panią Agnieszką Kępką, no i rozmowy o braciach mniejszych.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy
Państwu.